Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Miło mi. Teraz będę mówił o tym, co lubię, bardzo, bardzo lubię mówić o swoich marzeniach. Chińskich marzeniach, więc to jest moje kolejne chińskie marzenie. Jeśli Państwo myślicie, że ja to gdzieś spisuję, że to są takie incydentalne rzeczy, to nie, ja oczywiście po pierwsze tego nie spisuję, a po drugie, co najistotniejsze, to nie jest wcale incydentalne. Znaczy, te moje marzenia są ze mną, ja nimi żyję, a żyję w świecie marzeń i to pozwala mi na jakiś w miarę swobodny, w miarę wysoki luksus, komfort psychiczny w tych czasach, których o ten komfort psychiczny mnie jest bardzo trudno. Mili Państwo, tym razem moje chińskie marzenie, znaczy będę mówił o czymś, o czym myślę już przynajmniej od roku, jeśli nie więcej, będzie to kontynuacja moich marzeń związanych z lotnictwem, chińskim lotnictwem. Dlaczego ja ciągle wracam do tego lotnictwa? Ponieważ do dzisiaj pamiętam, mam 63 lata, do dziś pamiętam, kiedy mając lat 4 lub 5, byłem tak zafascynowany samolotami, że moja mamusia kupiła mi kubeczek emaliowany, metalowy emaliowany, bo wtedy oczywiście plastikowych jeszcze nie było, na którym był wyemaliowany również samolot odrzutowy. LIM 5, wówczas to był LIM 5, oczywiście nie miałem żadnego pojęcia wtedy, gdy dostałem to, że to był, że ten samolot nazywał się LIM 5, ale to właśnie był LIM 5, ten kubeczek towarzyszył mi przez następnych paręnaście lat już poobijany. A moja fascynacja lotnictwem miała miejsce przez całe życie. Pracowałem przez bardzo krótki czas na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Silników Rakietowych u profesora Handuszki na MEL-u, na Niszczo-Energetycznym Lotnictwie. Ale to był incydent. Później zafascynowały mnie komputery wówczas chodzące, no i skończyła się moja przygoda z lotnictwem. Ale lotnictwo cały czas zostało w mojej głowie i cały czas z nim jestem. I teraz, pod koniec życia, gdy chciałbym w jakiś sposób pomóc temu wspaniałemu krajowi, czyli Chinom, odrodzić się już w zupełnie innej rzeczywistości, myślę o tym, co by mu się przydało, jakie rzeczy by mu się przydały na przyszłość. I wracam, dlatego wracam do moich fascynacji lotniczych, ponieważ to jest gigantyczny kraj, w którym przemierzać można będzie jeszcze przez wiele dziesiątków lat tylko drogą lotniczą. I teraz będę mówił Państwu o dwóch rzeczach, wydawałoby się zupełnie odmiennych ze sfery lotniczej, a mianowicie o samolocie, o małym samolocie porównywalnym do naszego produkowanego przez ponad 30 lat An-2 dwupłacowca, protoplasty słynnego wojennego kukuruźnika. To jedna rzecz, o której będę mówił. Druga rzecz, będę mówił o sterowcach. Sterowcach to kolejne moje chińskie marzenie. No więc zacznę od tego, co chciałbym, żeby było produkowane w Chinach, a mianowicie ten coś w rodzaju ANA-2. Dlaczego i po co? Ci, którzy nie wiedzą, a pewnie tych jest znakomita większość, jak wygląda ANA-2, proponuję, żeby wrzucili do pierwszej lepszej przeglądarki i im wyjdzie, co to takiego był ANA-2, produkowany w Mielcu, jak powiedziałem, na licencji rosyjskiej. Przepraszam, produkowany w Mielcu w dużych ilościach. Ostatnie maszyny były wytwarzane w 1996 roku. Do użytku wprowadzono łącznie 16 tysięcy sztuk w Polsce, proszę Państwa. Dlaczego myślę, dlaczego akurat dwupłatowiec? Przecież to przestarzała konstrukcja. Przecież to nie tylko dwupłatowiec, ale równocześnie silnik, zwykły silnik lotniczy cylindrowy. No, mili Państwo, a przed chwilą skończyłem mówić o, czytać rosyjski artykuł o helikopterach, które są przedmiotem targów między Rosjanami i produkcja ewentualna jest przedmiotem targów między Rosjanami i Chińczykami. Chińczycy twierdzili, że im są potrzebne maszyny proste. No więc właśnie, mili Państwo, ja ciągle będę powtarzał jedno i to samo. Będę jak pijany trzymał się płotu, że Chińczykom potrzebne są urządzenia proste. Proste. Co nie znaczy prostackie. Proste, mili Państwo. Bo zawsze przez całe życie wychodziłem z założenia, że urządzenie proste, urządzenie nieskomplikowane, to jest urządzenie, które się najrzadziej psuje. A dlaczego wzoruję się, dlaczego chciałbym, żeby w Chinach powstała konstrukcja wzorująca się na AN-2, a z bardzo prostej przyczyny. AN-2 był konstrukcją bardzo prostą. A to był samolot, który mógł lądować na lotniskach trawiastych. mam przed sobą jego fotografię. Myślę, że lotnisko trawiaste to nawet bardzo dużo powiedziane. Ten samolot przy odpowiedniej konstrukcji kół podwozia, generalnie rzecz biorąc, można by przystosować do lądowania w miejscach, które no, nawet z lotniskami trawiastymi niewiele mają wspólnego, po prostu w miarę prosta łąka wystarczyłaby. Dlaczego? No bo właśnie w Chinach wprawdzie jest, buduje się dużo lotnisk, ale to są lotniska w pewnym tego słowa znaczeniu. Natomiast mnie chodzi o to, aby ten samolot był wykorzystany, to byłby samolot transportowo, znaczy towarowo-osobowo. A nie wiem, ze wskazaniem na którą stronę bardziej, czy towarowo, czy osobowo, pewnie mieszany, towarowo-osobowy. To byłaby jednostka, która musiałaby być bardzo tania, prosta w produkcji i tania w produkcji. To musiałaby być jednostka, która ma silnik bardzo, bardzo prosty. Ja już przy omawianiu sprawy samolotu dla wojska, tego samolotu myśliwsko-bombowego, torpedowego, mówiłem o tym zapewne, że przy budowie tamtego samolotu chciałbym, żeby była to właśnie budowa nieprawdopodobnie prosta, żeby modułowa i prosta, żeby można było modułowa dlatego, żeby można było to robić w różnych miejscach, później po prostu składać jak klocki Lego, na przykład skrzydła osobno, na przykład podstawowa część kadłuba osobno, na przykład ogon osobno, no oczywiście silnik, to jest jasne. Chodzi mi o to, dokładnie ta sama sytuacja chciałbym, żeby miała miejsce tutaj, żeby to była rzecz modułowa. Ale to nie tylko chodzi o konstrukcję, elementy konstrukcyjne. Mnie chodzi o to, żeby cały osprzęt wewnętrzny, a więc awionika, była tak prosta, jak to jest możliwe, żeby to nie było skomputeryzowane. Nie, wręcz odwrotnie. Dlaczego nie skomputeryzowane? Dlatego, że jeśli Amerykanie lub Japończycy zaczną prowadzić działania wojenne przeciwko Chinom, to bez wątpienia jedną z pierwszych broń zastosowanych będzie broń, która wyeliminuje z użycia komputerów. I więc to byłby w pewnym sensie powrót do mechanicznego, mechanicznej awioniki, do mechanicznego sterowania, do mechanicznych wszystkich elementów, które kiedyś miały miejsce, kiedyś przed epoką elektroniki, chociażby w czasie II wojny światowej, które po prostu były absolutnie niezawodne. To ma być proste, tanie, to jest niesłychanie ważne, ta taniość jest niesłychanie ważna i niezawodna. No niezawodne będą wówczas, kiedy wszystkie elementy składające się na ten samolocik będą niezawodne. Myślę, że taki samolocik na bazie tego ANA-2 dobrze było, żeby zawierał około 20 osób, a około 2 tony udźwigu, żeby mógł lądować, przepraszam, jak powiedziałem, prawie wszędzie. Żeby nie trzeba było specjalnego lotniska. Poza tym to jest pas startu lądowania takiej maszyny, to nie wiem, ze 200 metrów, to wszystko. Oczywiście to wszystko zależy od obciążenia. Mili Państwo, ciągle podkreślam to, że to powinno być tanie i proste. I ciągle po głowie mi chodzi to, że ludźmi, którzy mogliby to zaprojektować i zacząć nauczyć Chińczyków produkować ten samolocik, to byliby Polacy, polscy inżynierowie, polscy technicy, którzy są wspaniali, którzy są genialni, którzy są w tych zakładach lotniczych, którzy muszą produkować jakieś amerykańskie śmieci dla Amerykanów. A proszę nie zapomnieć, że jeszcze przed wojną samoloty, że tylko wybuch II wojny światowej spowodował, iż nie weszła do produkcji seryjnej, nie wszedł bombowiec Łoś. No ale to tylko w ten sposób, tutaj chylę czoła przed polskimi lotnikami, polskimi technikami, polskimi inżynierami lotniczymi, którzy zawsze byli na najwyższym światowym poziomie. No ale niestety rządy po 1989 roku zniszczyły i tą część polskiego przemysłu. Tak na marginesie powiem, że jeszcze niedawno, bo w 2012 roku, jeśli dobrze przypominam sobie, w 2012 roku jeszcze służyły w polskim wojsku trzy sztuki ANA-2. Tak, proszę Państwa. Jeszcze do 2012 roku, czyli to by musiały być naprawdę niezwykłe samoloty. A w epoce, w takiej epoce, jakiej żyjemy, ANA-2 działały. Więc to jest kwestia tylko doprowadzenia do sytuacji, w której silniki byłyby już nowoczesne, ale nie skomplikowane. Nie wiem, być może silniki tłokowe zasilane wodorem. Być może. Czyli po prostu powietrze zasysane, ale to nie magazynowany wodór, a tak jak to się stosuje w niektórych rozwiązaniach, niewielu rozwiązaniach na świecie, ten wodór jest produkowany w miarę jazdy. Oczywiście mówię o silnikach wodorowych w samochodach. Natomiast tutaj byłby ten silnik wodorowy zastosowany po raz pierwszy w lotnictwie. A więc silnik jeden silnik o bardzo dużej, wystarczająco dużej mocy, żeby pociągnąć to towarzystwo, ten cały samolocik, dwukład oczywiście, i to podwozie, które umożliwia lądowanie w każdych warunkach. To są, proszę nie zapomnieć, to są jedne z najważniejszych rzeczy. Taniość, precyzja, niezawodność i łatwość lądowania w każdych warunkach. To są rzeczy, które w Chinach są nie ma o czym mówić. To jest miejsce, w którym tak się powinno takie rzeczy robić. Ja, jak Państwo widzicie, jestem bardzo emocjonalnie zaangażowany. Czuję się bardzo emocjonalnie zaangażowany w, w to, co mówię, dlatego, że jestem przekonany, absolutnie przekonany, o celowości produkcji właśnie, znaczy naprzód o celowości zaprojektowania, a później o celowości produkcji takiego właśnie samolotu i właśnie w Chinach. To jest jedna, uważam, że takich, gdyby rozpocząć produkcję, oczywiście ta, czy to będzie na cele wojskowe, czy na cele, do celów znaczy wojskowe, transportowe oczywiście, do transportu jakichś bardzo niewielkich grup żołnierzy, bądź skoczków, spadochronów, tak jak to było w Polsce używane. Te ostatnie Anki były właśnie używane do treningów spadochronowych w szóstej dywizji kołoczno-desantowej w Krakowie. Mili Państwo, te samoloty naprawdę mogły być produkowane w dziesiątkach tysięcy. Oczywiście w moich marzeniach one są produkowane przez automaty, bo jestem przekonany, że polscy inżynierowie naprzód potrafiliby zaprojektować to, o czym mówię, a później być może młodzi adepci lotnictwa, młodzi inżynierowie lotniczy po warszawskiej czy po rzeszowskiej uczelni byliby w stanie zaprojektować automaty, które by składały te samoloty. A jak Państwo widzicie, jestem przekonany o umiejętnościach, o bardzo wysokich umiejętnościach polskich inżynierów, techników. Co do tego nie mam wątpliwości i jestem przekonany, że gdybym mógł tylko przekonywać kogokolwiek w Chinach do produkcji tegoż właśnie samolotu, to przekonywałbym go właśnie do rozpoczęcia tej przygody z polskimi inżynierami i technikami. Mili Państwo, chciałem w tym samym odcinku poruszyć sprawę sterowców, ale myślę, że to jest jednak oddzielny temat, wart oddzielnego potraktowania i dlatego też w osobnym odcinku, przepraszam, w osobnym odcinku będę mówił właśnie o sterowcach, o tym, że Chiny potrzebują sterowców, podobnie jak potrzebują takiego samolocika jak coś na bazie ANA-2, tak bardzo równie potrzebują wielkich sterowców, które by były w stanie unieść od 10 do 15 kontenerów. A myślę, że między no tak 150-350 ton nośności te sterowce powinny mieć. No ale to już jakby osobna bajka, osobne moje marzenie. Powinienem je rozwinąć w zupełnie osobnym odcinku. Dziękuję Państwu za wysłuchanie mnie, kłaniam się, do usłyszenia.